Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy z profesorem Andrzejem Megilem z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL. Rozmawiamy o sytuacji na Ukrainie, o wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Panie profesorze, rozmawialiśmy na koniec pierwszej części o tym, kto może powstrzymać Putina. To na początek drugiej części naszej rozmowy zapytam, o co chodzi Putinowi w tej wojnie.
A to jest dobre pytanie, bo odpowiedź na to pytanie jest bardzo złożona i skomplikowana, dlatego że niektórzy twierdzą, że chodzi o restytucję Związku Radzieckiego, niektórzy twierdzą, że chodzi o restytucję Imperium Rosyjskiego, a tak naprawdę to chyba chodzi o coś więcej, dlatego że wbrew temu, co się mówi i językiem, ciekawy językiem lewicy, o tym konflikcie, jakimś faszyzmie, o Putinie jako Hitlerze, to jest stalinista. To jest najczystszej wody stalinista. To jest człowiek, który działa według metod wypracowanych w latach 20-30 przez Stalina. To jest po prostu komunista najczystszej wody. I mam takie nieodparte wrażenie, że celem jego działania było wejście w buty Stalina i wyobrażenie sobie świata, nie wiem, za 10, 20, 30 lat, jako świata, który jest złączony jedną ideą, którą reprezentowali kiedyś proletariusze, czyli proletariusze wszystkich krajów, łączcie się, a w tym momencie jakaś taka hybryda, nie wiem, imperialno-komunistyczna i Rosja jako zwornik całego świata i jako ten pierwszy wśród wszystkich. Zwróćmy uwagę na to, że to nie jest może kogoś to zdziwi, ale zwróćmy uwagę, jakie Rosja ma wpływy niesamowite teraz. To jest cała Ameryka Południowa i Środkowa, to jest praktycznie cała Afryka, to jest kawał Azji. To widać po różnego rodzaju głosowaniach, chociażby na forum ONZ-owskim, ale nie tylko, po takich praktycznych zachowaniach. Kto popiera Putina i dlaczego? Więc ja myślę, że ten człowiek w swoim szaleństwie, w takim, może się to komuś dać dziwne, ale takim pragmatycznym szaleństwie, rzeczywiście nawiązuje do tych idei, które wydawały się już dawno nieaktualne. I to nie jest ani Imperium Rosyjskie, ani Związek Sowiecki, tylko niestety coś więcej.
A czy to w takim razie oznacza, że szanse na dyplomatyczne rozwiązanie tego konfliktu i tej wojny, one istnieją? No mamy te czwartkowe rozmowy, które właściwie do niczego nie doprowadziły w Turcji. Rozmowy ministrów spraw zagranicznych Ławrowa i Kuleby, na które wiele osób może liczyło, ale to spotkanie właściwie okazało się totalną katastrofą.
Nie, no z punktu widzenia rosyjskiego to spotkanie okazało się zwycięstwem, dlatego że Ławrow tam bardzo pięknie opowiedział ich punkt widzenia i zaprzeczył wszystkiemu.
Że nie ma wojny.
Ale rzeczywiście, znalazło się to w takim przekazie medialnym i to myślę, że z punktu widzenia Rosjan, im więcej takich spotkań, tym lepiej. Oni mają jasny cel. Ich celem, jeżeli chodzi o Ukrainę, jest tak naprawdę likwidacja państwa ukraińskiego w takim wymiarze, w takim wyglądzie, w takiej postaci, jaką dzisiaj znamy. Stąd na przykład ta akcja z porwaniem merów i stworzeniem jakiejś, nie wiem, Chersońskiej Republiki Ludowej. Być może pojawi się, gdyby nie daj Boże zajęli Charków, Charkowska Republika Ludowa. To wszystko, co przećwiczyliśmy w 2014 roku. Nie sądzę, żeby dyplomacja tutaj dzisiaj odgrywała jakąś tam wiodącą rolę, a jeżeli już odegra, to w momencie, kiedy Ukraina rzeczywiście wyczerpie swoje jakiekolwiek
możliwości.
Czyli wtedy,
kiedy Ukraina będzie pod ścianą?
Będzie pod ścianą i wtedy będzie musiała, żeby przetrwać w jakiejkolwiek formie, nawet ograniczonej, będzie musiała pójść na ogromne ustępstwa. Także,
no, bo tutaj dziś prezydent Zełenski także poprzez szefa ukraińskiej dyplomacji mówi, że te warunki 5 czy 6, które stawia Rosja, wśród których jest oczywiście uznanie niepodległości tak zwanych samozwańczych republik na wschodzie, ale także de facto oddanie Krymu i zapis tych rzeczy w konstytucji ukraińskiej, no właśnie nie są dziś nie do przyjęcia przez Ukrainę.
Prezydent Zełenski, to trzeba się dobrze wsłuchać to, co on mówi. Dużo mówi i czasami trochę niepotrzebnie mówi, ale rozumiem, że jako aktor ma doświadczenie tutaj ogromne i rzeczywiście wygrywa tutaj czasami tymi swoimi spotkaniami, ale trzeba się wsłuchać dobrze to, co on mówi. To zależy od sytuacji na froncie. Tak naprawdę to jest... To, co on mówi, zależy od tego, co się dzieje na froncie. Kiedy front jest w lepszej sytuacji dla strony ukraińskiej, kiedy ta sytuacja jest lepsza, on się usztywnia. Natomiast kiedy mieliśmy już parę takich jego wezwań do tego, żeby jednak siąść do stołu rokowań, że on jest gotów wbrew swojemu programowi wyborczemu, bo przecież on szedł na wybory z
takim hasłem, wojny.
Że nie tylko, że zakończenia wojny, ale odzyskania Donbasu i odzyskania Krymu. No w tym momencie jeżeli jest dobrze na froncie, to on się usztywnia. Jeżeli jest na froncie trochę gorzej, to on jednak tutaj dopuszcza pewne możliwości dyskusji na temat na przykład autonomizacji Donbasu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, a to też jest w ogóle ciekawe, doszły takie do mnie pogłoski, nie wiem na ile one są prawdziwe, ale to zawsze jest jakiś taki barometr, że niektórzy wojskowi rosyjscy na Krymie sprzedają swoje mieszkania i rozważają jednak, żeby osiąść w innej części Matuszki Rosji. Także no, to jest ciekawe, to jest być może plotka, ale taka bardzo krzepiąca, że może jednak ktoś gdzieś tam na dnie swojego serca, jeżeli jeszcze ma, rozważa taką możliwość, że być może Ukraina osiągnie na tyle jakąś pozycję negocjacyjną, że ten Krym się pojawi jako rzeczywisty problem. Teraz zwróćmy uwagę na to, że Putin, który przyjął taką od samego początku, od momentu, kiedy Zełenski został prezydentem, przyjął taką zasadę, że nie rozmawia z nim. Że nie traktuje go jako równego sobie, jako prezydenta państwa ukraińskiego, tylko jako komika, kogoś, kto jest niegodny rozmów z tak wielkim człowiekiem, jak on sam. I tych rozmów nigdy nie było. I jak widać, Putin jest tutaj konsekwentny. Mogą sobie rozmawiać Ławrow z Kulebą, natomiast rozmów Putin-Zełenski raczej nie będzie.
To w takim razie porozmawiajmy chwilę o samym Zełenskim, bo on już został okrzyknięty przez zachodnie media, zachodnich polityków jako mąż stanu, choć jeszcze niedawno, no, trzeba to powiedzieć, pół Europy drwiło z tego, jaką drogę przebył, by zostać głową ukraińskiego państwa. A jak pan profesor dzisiaj ocenia rolę Zełenskiego?
To jest bardzo ciekawa postać. Ja Władimira Zieleńskiego, bo to trzeba tak o nim mówić tak naprawdę. Władimir Zełenski pokazał się dopiero stosunkowo niedawno. Ten człowiek się nauczył ukraińskiego, będąc już dorosłym mężczyzną. Władimir Zieleński to jest postać bardzo ciekawa. Śledziłem jego rozwój medialny. Oglądałem Kwartał 95, bo to jest rzeczywiście bardzo ciekawa trupa i bardzo ciekawy obraz ukraińskiej polityki od takich komików sensu stricto do ludzi, którzy stali się narzędziem politycznym w rękach jednego z oligarchów, czyli właśnie Kołomojskiego. A później Zełenski uwierzył, widać było, że uwierzył w tę swoją gwiazdę i w którymś momencie zaczął stawać się politykiem. I to jest niesamowita przemiana. Kiedy ktoś będzie pisał biografię tego człowieka, a zasłużył na to, to będzie musiał się do tego odnieść. Ale mam takie... Patrzę na niego teraz, kiedy oglądam jego proszę mi wybaczyć za to, co powiem, ale kiedy oglądam jego wystąpienia, to czasami ma taki błysk w oku i mam takie wrażenie, że chcę powiedzieć, nie, to się nie dzieje naprawdę. Ja jestem ten Wowan, którego znacie i który tutaj... Nawet nie serialu. Serial to jest już później. To jest Kwartał to jest ponad 20 lat. Cała ta jego historia ma 22 czy 23 lata, kiedy to założył. I to jest takie niesamowite. Ten błysk w jego oku, taki błysk właśnie komika, błysk człowieka, który potrafił genialnie rozbawić publiczność. On miał takie numery, które są szczytem, to Benny Hill przy nim to jest nudny, nieciekawy, szary człowieczek. Tak, ten człowiek miał w sobie niesamowity potencjał aktorski, komiczny, ale jak widać, no, zdaje ten egzamin niełatwy. Proszę popatrzeć, co się dzieje. Poroszenko wyszedł niby do tej terrorobrony, ale widać, że to jest po prostu taka polityczna sytuacja. No, tam ma tych swoich ochroniarzy, oni go tam chronią, udziela wywiadów z tyłu, gdzieś tam stoją jacyś pseudokomandosi. Natomiast Zełenski przybrał taką pozę człowieka wojny. Zielony strój, nieogolony, czy rosnąca broda i tak dalej. I ten język, ta retoryka, którą przyjął tutaj. No jest to postać... No,
popatrzcie, chodzę, jestem w Kijowie,
tak,
są
jestem,
moi
jestem,
ludzie
tak,
obok
wyszedł,
mnie.
Wyszedł tam przy Pałacu Prezydenckim. Jak kto zna Kijów, to wie doskonale, gdzie to miejsce jest. No piękne, tam Horodecki tam działał. Tam fajnie to w ogóle wygląda. No dzisiaj może trochę mniej. I to jest postać dla mnie taka trochę niejednoznaczna. Gra teraz rolę życia i teraz jest problem, czy to jest tylko rola, czy rzeczywiście stał się tym człowiekiem, nowym przywódcą, nowym... No, czy...
Tak rozumiem, odpowiedź na to pytanie poznamy wtedy, jak ta wojna się zakończy. Jeśli się zakończy.
Albo nie daj Boże w jakichś dramatycznych okolicznościach, dlatego że no, pamiętajmy jednak, że ten człowiek stał się dzisiaj symbolem, a Rosja nie lubi symboli. I to chociażby przypomnijmy sobie los Dżohara Dudajewa i jego koniec. I to jest takie też trochę memento dla Władimira Zełenskiego, żeby jednak pamiętać o tym. Ale mówię, jest to postać niejednoznaczna, ale teraz chodzi się o takie proste pytanie. Kto jest lepszy? Czy człowiek, który uczciwie żył z tych swoich pieniędzy, które zrobił jako komik, czy człowiek, który był agentem KGB i dokonał w życiu tylu świństw, że to się po prostu nie mieści w głowie. I to jest chyba odpowiedź jest jednoznaczna. Władimir Zełenski uczciwie zarabiał na życie i został w uczciwych wyborach przy poziomie 73% głosujących, został prezydentem Ukrainy. Tacy ludzie jak Olaf Scholz czy Emmanuel Macron, no... Powiedzmy sobie, i droga życiowa, niczego im nie zarzucam, broń Boże, ale to Scholz był zwykłym opadaczykiem od finansów partii, no to nie jest postać mogąca porwać tłumy. Macron, jaki jest, każdy widzi. Inni tego typu politycy na Zachodzie to są postaci albo bezbarwne, albo jakieś takie, których w ogóle byśmy nie chcieli z nimi gdzieś tam egzystować. A tutaj mamy człowieka z krwi i kości. To jest człowiek z krwi i kości. To jest
który wyrasta na jednego z najważniejszych polityków
oczywiście, który nagle dostał rolę życia. Szkoda, że w tak strasznych okolicznościach, ale dostał tę rolę życia i tę rolę gra doskonale. I to wydaje mi się, że co byśmy o nim nie powiedzieli, nawet jeżeli jego koniec będzie tragiczny, a z tym się też należy liczyć, to jest dzisiaj jest symbolem, a mówię, Rosja symboli
wiem,
nie lubi.
Wiem, że te ataki podejmowane na jego życia
są, na świadomość, tam gdzieś wczoraj oglądałem jakiś wywiad, którego on udzielił tam u siebie. Widać, że to wszystko jest zabunkrowane, że tam jest mnóstwo ludzi z ochrony, że tam gdzieś worki z piaskiem i tak dalej. Ma świadomość tego, że to się może naprawdę dla niego źle skończyć, ale w tym momencie ten człowiek wyrasta rzeczywiście na lidera, na kogoś ważnego, na kogoś, kto może porwać tłumy.
Chociaż paradoksalnie jeszcze w styczniu badania opinii publicznej na Ukrainie mówiło o tym, że zaledwie 1/3, około 30% Ukraińców chciałoby Zełenskiego na drugą kadencję. Dziś widzimy, że to poparcie jest na poziomie 90%. 1%.
No więc widzimy, że świat jest zmienny, to po pierwsze. Po drugie, że na czele państwa musi stać ktoś, kto wytrzyma to wszystko, bo przecież ten człowiek mógłby bohatersko bronić Ukrainy, nie wiem, z Kijowa, z Waszyngtonu, czy z Londynu.
I takie propozycje już przecież padały.
I takie propozycje były i obawiam się, że w wielu innych przypadkach tak by się stało, że no mamy kasus Rzeczypospolitej we wrześniu, kiedy wszyscy z tego państwa uciekli, zostawiając naród w obliczu trzech agresorów, którzy no, zrobili nam hekatombę. A tutaj człowiek został i deklaruje to, co deklaruje, że będzie do końca. Nie wiadomo, jaki ten koniec będzie, no ale jednak jakiś tam będzie. I rzeczywiście, no jest to, mówię, rola życia i jak na razie sprawdza się w niej doskonale.
To w takim razie jeszcze, panie profesorze, wracając do tego kontekstu naszego wewnętrznego, polskiego i europejskiego, nie sposób nie zapytać o te europejskie aspiracje Ukrainy. Prezydent Zełenski apeluje o przyspieszone tryby przyłączenia Ukrainy do wspólnoty europejskiej. Polskie władze przyklaskują temu pomysłowi. Mamy uchwały także polskiego Sejmu i Senatu, które wzywają do przyłączenia Ukrainy do Unii Europejskiej, do NATO. W Europie jest sceptycyzm.
To jest polityka, mocny. To jest polityka. No, nikt nie przyjmie państwa, które toczy wojnę, które ma, bo to nie tylko Ukraina, ale także Mołdawia i Gruzja. Teraz zwróćmy uwagę na to, co się stało. W Gruzji Abchazja i Południowa Osetia. W Mołdawii Naddniestrze. W Rosji, w Ukrainie Donbas, Krym, no i wojna. przypadek? Nie sądzę. To jest, mówiliśmy tutaj o tej głębi polityki rosyjskiej, o tym oddziaływaniu rosyjskim. To jest właśnie Rosja. Bez względu na to, czy to będzie Rosja Gorbaczowa, czy Jelcyna, czy Putina, czy kogokolwiek, czy Nawalnego. No tutaj a propos właśnie Nawalnego. Kiedyś Bułato Kudżawa śpiewał: nie wierzmy piechocie, ale my nie wierzmy Nawalnemu. On się niczym nie różni od Putina, jeżeli chodzi o wizję przyszłości Rosji. To Rosja ma być silna, potężna, imperialna i tak dalej. No
zresztą
tak
jego te nacjonalistyczne takie zapędy były znane od dawna.
No, nacjonalizm nie jest jeszcze niczym złym. Widać, że gdyby na Ukrainie nie było nacjonalizmu, nie byłoby dzisiaj Ukrainy. Gdyby w Polsce nie było nacjonalizmu, to by aż też nie było swego czasu. Więc to jest nacjonalizm taki normalny, klasyczny, jaki znamy z lektury dzieł klasyków, to jest nic złego. Także Nawalny jako rosyjski nacjonalista to jeszcze naprawdę to nie jest nic złego. Natomiast tutaj mamy podejście, jak się dobrze wsłucha, jak się tam dobrze przeanalizuje to wszystko. Także wróćmy do tego naszego podstawowego wątku. To jest polityka i oczywiście podkreślanie więzi, czy tych więzów Ukrainy, Gruzji, Mołdawii z Europą jest ważne, istotne. Natomiast no, prawda jest taka, że nikt ich teraz do Unii nie przyjmie, póki się nie załatwi tych podstawowych problemów. Notabene wczoraj czy przedwczoraj słuchałem gdzieś tam wywiadu jednego z ukraińskich takich celebrytów medialnych, który podał taką bardzo ciekawą myśl. To była rozmowa między nim a dziennikarzem z Mołdowy. I powiedział ten celebryta ukraiński bardzo mądrą rzecz. No, to jest jedyna okazja, żeby odzyskać Naddniestrze w tym momencie dla Mołdowy. Gdyby Mołdowa była rzeczywiście zdolna do tego, no to po prostu wejść i zająć, bo formalnie rzecz biorąc to jest terytorium mołdawskie i nie ma tutaj z punktu widzenia prawa międzynarodowego jakikolwiek wątpliwości, że jest to terytorium mołdawskie. A siły rosyjskie, jak się okazuje, nie są takie silne. No, Kobasna tam jest.
No, nastroje w Naddniestrzu nie są takie bardzo...
Ludzie widzą, co się dzieje. Pamiętajmy, że tam 1/3 to są Ukraińcy mniej więcej. No, oczywiście jest dominacja kultury sowieckiej czy rosyjsko-sowieckiej, ale jednak mimo wszystko 1/3 to są Ukraińcy i to...
Mamy też diasporę polską.
A niewielką, no nie diasporę, bo to pamiętajmy, że północna część Naddniestrza to jest dawna Polska. To jest Raszków na przykład, znany z powieści Henryka Sienkiewicza z pana Włodyjowskiego, no to jest kawałek po prostu Polski, który gdzieś tam się zachował i dlatego ci Polacy tam sobie do dzisiaj żyją.
To w takim razie, skoro rozmawiamy, zaczęliśmy od tego, w jakim punkcie tej wojny jesteśmy, to na koniec do czego ta wojna zmierza, jakie scenariusze są możliwe. Wiem, że to jest dziś wróżenie z fusów, ale o taką refleksję chciałbym na koniec pana profesora poprosić.
No niestety, wojna zmierza do dwóch rzeczy. Do wykazania, że jednak Putin jest sprawnym politykiem i że jak mu się wolny świat nie sprzeciwi, to osiągnie swoje cele. A druga rzecz, wojna pokazuje, jak słabi my jesteśmy, jak słaby jest Zachód, jak te wszystkie pomysły z różnych ostatnich lat, ten neomarksizm wojujący, ta inżynieria społeczna, to przyjmowanie ludzi jak leci i bez względu na to, skąd są, kim są i co sobą reprezentują, jak to wszystko niszczy Zachód. I to jest jakby taka prawda. Tutaj Ukraina jest tylko takim, z punktu widzenia tej globalnej wizji rzeczywistości jest punktem, który niestety stał się takim schodkiem w tym dążeniu Putina do dominacji światowej, bo nie regionalnej, światowej. To jest myśl o dominacji światowej. Strasznie jest to niesamowite. Pół roku temu byłem w Kijowie i teraz patrzę na to miasto. No to jest coś strasznego. To normalny człowiek nie może przejść na tym do porządku dziennego. Jak można takie rzeczy robić? A można, jak się okazuje, można i znajdzie swoich popleczników. Także no, chciałbym powiedzieć coś innego, coś optymistycznego, ale rozum niestety mówi mi, że naprawdę będzie ciężko.
Będziemy wracać oczywiście w naszym programie, także na antenie Radia Lublin, do sytuacji na Ukrainie. A tymczasem bardzo dziękuję pan profesor Andrzej Gil z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Był gościem Studia Wschodniego.
Dziękuję za rozmowę i życzę nam wszystkim, Polakom, Ukraińcom, którzy tu jesteśmy, żebyśmy jednak przetrwali to w jakiejś takiej miłości i w oddaniu wzajemnym. Dziękuję bardzo.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję. Tomasz Nieśpiał i Bogusław Wichrowski. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.